Jakie najczęstsze obawy mają seniorzy związane z korzystaniem z internetu i z nowych technologii?
Sama seniorką nie jestem, ale jak rozmawiam z ludźmi, czy rozmawiam z nauczycielami, czy rozmawiam na szkoleniach z ludźmi, którzy się zajmują edukacją, to największy problem, który poruszają, a mówię tutaj o osobach, które są w 50-tych, 60-tych latach swojego życia, to jest zalew informacji, natłok takich informacji, których nie potrafią sami zwalidować, bo każda technologia, każde narzędzie, każde urządzenie jest reklamowane jako to jedyne, to bez którego nie jesteś w stanie sobie poradzić. I jak zdecydować, które faktycznie jest tym urządzeniem? Jak sobie poradzić z implementacją jakiegoś rozwiązania, z zainstalowaniem jakiegoś rozwiązania, które jeszcze dodatkowo może wchodzić w konflikt z tym, co już mamy, jeszcze będzie potrzebowało stałych utrzymań, stałej aktualizacji.
Mm-hmm. Te aktualizacje też mogą być problemem.
Absolutnie. I zajmowania się nim i poświęcania mu uwagi. To ja już wolę w tej swojej bezradności powiedzieć, ja nie umiem i się wycofać. To jest moim zdaniem bardzo duże zagrożenie, które tutaj widzimy, no bo jak popatrzymy sobie na seniora, takiego, załóżmy sobie taką personę seniora, jest to pani, która ma 60 parę lat, niech to będzie 64 lata, wszystkie zbieżności z moją teściową są przypadkowe absolutnie, i ona wstaje sobie rano i lubi sobie zrobić prasówkę. I ta prasówka zakłada, że sobie chodzi po różnych portalach internetowych, zbiera sobie te informacje, których będzie używała, żeby porozmawiać ze swoją siostrą, z koleżankami na bazarku. I jest przytłaczana zalewem takiej negatywności, bardzo wielu informacji i takich informacji, które nie podlegają zwalidowaniu. Albo samoloty zrzucają ślimaki i teraz tych ślimaków w tym roku jest tak strasznie dużo, albo będzie powódź. I obie te informacje są sprzedawane jako istotne, jako tak samo ważne i tak samo prawdopodobne. No tak, tylko że to, że będzie powódź, to jest fakt, a to, że ślimaki są zrzucane z samolotów, to jest jednak fake news. I jak taki człowiek ma się odnaleźć? Jakich narzędzi użyć, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest prawdą, a co jest nieprawdą, tak? Które narzędzie jest tym dobrem, który portal jest tym dobrem do korzystania, skoro wszyscy korzystają z tego, a ja boję się zaczynać czegoś nowego, bo w takim wieku jestem i taką mam konstrukcję psychiczną, że boję się konsekwencji zaczynania od nowa. To jest moim zdaniem problem z seniorami, a nie to, że ktoś nie jest w stanie przystosować się do smartfona. Moja mama mimo deklaracji śmiga na smartfonie. Wysyła mi dziwne emotki, których chyba sama nie do końca rozumie, ale wysyła, tak? Moja 90-letnia babcia w życiu nie nauczy się smartfona.
Więc... Czyli wyzwaniem będzie dezinformacja i misinformacja.
Tak, tak. I taki zalew informacyjny w zasadzie, bo jeszcze, żeby mówić o tej dezinformacji i misinformacji, tak, to musimy powiedzieć o tym, że bardzo dużo tych informacji do nas dociera. Włączam telefon i tam jest po prostu ściana, która napiera na mnie, żebym koniecznie zapoznała się z wszystkim. Mhm. Ale co jest najważniejsze i co jest dla mnie w danym momencie najbardziej odpowiednie? Co jest mi potrzebne? Skąd ja mam to wiedzieć?
Czym jest ta dezinformacja i dlaczego jest to tak ważne dla seniorów?
Dezinformacje prowadzą do konkretnych zachowań i do konkretnych działań. W momencie, w którym w internecie pojawia się informacja, że jakieś bankomaty przestaną działać i trzeba w tym momencie pójść, wybrać gotówkę, którą się ma na koncie, bo te bankomaty nie będą działać przez następny miesiąc, ludzie albo zadzwonią do swojego banku i się upewnią, że faktycznie coś takiego będzie, albo właśnie nie będą odczuwali potrzeby weryfikowania tej informacji, tylko pójdą do tego bankomatu, wpiszą te piny i zostaną pozbawieni swoich oszczędności. I tutaj potrzeba zwalidowania tego rodzaju informacji jest kluczowa, a widzę, że jest ona też kwestią pokoleniową, dlatego że pokolenia naszych rodziców wierzyły i przyjmowały to, co im powiedziano. Nie mieli takiej potrzeby kwestionowania poleceń czy ostrzeżeń. Za nimi nie stały żadne intencje negatywne na taką skalę, jak w tym momencie są. A teraz mamy do czynienia z na przykład SMS-em, który dostajemy, że zgubiliśmy twoją paczkę, albo potrzebujemy, żebyś zgłosiła się w sklepie, bo znaleźliśmy twój dowód, tylko potwierdź 4 ostatnie cyfry, albo czy ten telefon to jest telefon twój. I już odpowiedź tak inicjuje konkretny atak hakerski, który jest bardzo poważny w skutkach, dlatego że zabiera pieniądze, zabiera godność, wpędza w poczucie winy. To są bardzo szeroko i daleko idące skutki i konsekwencje. czegoś, co robimy w dobrej wierze. I tu jest problem z dezinformacją, czy z właśnie takimi mylnymi informacjami. My działamy w dobrej wierze w celu ochrony naszych środków. Skutkiem takiego zachowania jest utrata tych środków, chociaż nie zrobiliśmy nic nikomu. I ja mam 30 kilka lat i jestem w stanie sprawdzić albo pomyśleć, no nie, to jest niemożliwe, bo technologia jest mi bliższa. Ale jeżeli taki sam komunikat odbierze 67-letni adresat, to on nie powie, jest mi bliska technologia, to jest technicznie rzecz biorąc niemożliwe, żeby żaden bankomat nie działał, albo żeby mój bank chciał potwierdzenia mojego PESEL-u przez SMS. No niemożliwe. Nie, on po prostu poda ten PESEL, ten dowód w dobrej wierze. Oszustwa cyfrowe to jest coś, co się namnaża wraz z rozwojem sztucznej inteligencji. One dzięki sztucznej inteligencji są dopasowane lepiej do profilu odbiorcy.
Mhm. Już ten język nawet jest inaczej, to inaczej jest skonstruowany.
Tam są, no chociażby niedawna fala sztucznych telefonów na wnuczka. Babciu, wydarzył mi się wypadek, jestem tutaj na autostradzie, potrzebuję pieniędzy w tym momencie na lawetę. Ale ten głos nawet jest udawanym głosem wnuczka, tak? Kogoś, kto jest w podobnej grupie wiekowej, co mógłby być wnuczek, co wynika z PESEL-u, prawda? I taka osoba przelewa ten blik, przelewa te pieniądze w dobrej, słusznej sprawie. Nie przyjdzie jej do głowy, żeby zadzwonić do tego wnuka i upewnić się, że on żyje i nic mu się nie dzieje i wcale nie jest na tej A4, tylko jest u siebie w mieszkaniu i czeka, żeby kawa mu się skończyła robić, żeby wyjść na studia, na zajęcia. To jest duże zagrożenie.
Ta dezinformacja też łączy się z cyberbezpieczeństwem bezpośrednio. Absolutnie. W jaki sposób w takim razie można zapewnić seniorom bezpieczeństwo w sieci, by mogli korzystać z internetu, no bez obaw?
Edukować i jeszcze raz edukować.
W takim razie, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa online?
Ufaj tym narzędziom, które znasz. Kiedy możesz, weryfikuj. Kiedy dostajesz SMS ze swojego banku, zadzwoń do tego banku. Kiedy dostajesz SMS z przychodni, że potrzebujesz dopłacić za wizytę, zadzwoń i upewnij się, że faktycznie masz za coś dopłacić. Zwłaszcza w sytuacjach, w których wynika to z umowy, kiedy następuje jakieś zaburzenie tej umowy, na przykład musisz dopłacić za paczkę, musisz gdzieś komuś coś zapłacić, musisz podać jakieś informacje o sobie, o rzeczach, które masz, zastanów się dwa razy i zadzwoń do tej instytucji, która rzekomo cię o to prosi. Informacje o tobie to jest to, co masz najcenniejszego o sobie w świecie cyfrowym.
Ta ochrona danych osobowych przede wszystkim.
Absolutnie. To, co wiesz o sobie, PESEL, numer dowodu, zostaw do kontaktu z ludźmi, których widzisz najchętniej. Jeśli dzwoni do ciebie bank z prośbą o to, żebyś zweryfikował numer swojego konta, bo ktoś zrobił przelew na twoje konto, a jego konto jest zablokowane, to jeśli ID dzwoniącego jest zablokowane, albo jeżeli telefon mówi ci, że to może być spam, to zaufaj swojej intuicji. Jeśli bank nie ma nic do ukrycia, to będzie dzwonił z oficjalnego numeru. Jeśli dostarczyciel paczki nie ma nic do ukrycia, to zadzwoni z oficjalnego numeru. W linku, który masz kliknąć, nie będzie żadnych dziwnych liter, których się tam nie spodziewasz. A jeżeli musisz już coś kliknąć, zadzwoń, powiedz, w jakiej sprawie dzwonisz i upewnij się, że to faktycznie jest coś, co musisz zrobić. Mhm. Bo może obejdziesz się bez tego.
W tych zagrożeniach może też pomóc rodzina, bliscy. Mogą pomóc seniorom w tym bezpiecznym poruszaniu się po internecie. W jaki sposób?
Absolutnie tak. Chciałabym tutaj odczarować taką rzeczywistość, gdzie, no nie wiem, babcia nęka wnuczka na święta, żeby pomógł jej ustawić ustawienia w telefonie, tak żeby ona wszystko głośno słyszała, dobrze widziała i żeby czcionka była dostosowana do tego, jakie dioptrie ma w okularach. To jest coś, czym możesz powiedzieć babci, jak bardzo ją kochasz, bez używania słów. Pomóc jej odnaleźć się w rzeczywistości. Potraktuj to tak, jakbyś spotkał człowieka, który idzie po omacku po ścianie. Porusza się do przodu, ale widać, że te jego kroki są niepewne i trzyma się ściany kurczowo. Podejdź do niego i zapytaj, czy jakoś mu pomóc. Bo tak właśnie porusza się po internecie, w tym internecie, w jakim żyjemy, twoja babcia i twój dziadek. To jest osoba, która chce iść do przodu, trzyma się jedynej słusznej rzeczy, którą zna, tej ściany w tej mojej metaforze, ale nie wie, co zrobić dalej, bo nie widzi w takiej perspektywie, jaką ty masz w zasadzie w małym palcu. Poświęć te 10-15 minut raz, a nawet 10 razy, jeśli jest taka potrzeba, bo dbając o swojego dziadka, czy o swoją babcię, czy w ogóle o seniorów, których znasz, dbasz o przyszłość i o świat, który tworzysz.
Mhm.
Im bardziej bezpiecznie jest dla nich, tym bardziej komfortowo jest dla ciebie. Tak to powinno działać.
Magdalena Król z Wydziału Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
A po więcej szczegółów odsyłam Państwa na radiokrachów.pl do zakładki podcasty. Tam w zakładce trendy z sieci więcej tematów z zakresu IT i nowych technologii. Kamil Wszołek, do usłyszenia.